Bardzo serdecznie witam Was tutaj, Was razem i każdego z osobna, i tych, których kojarzę i znam, i tych, których nie kojarzę również. Horyzonty kaznodziejstwa, tak sobie nazwałem to wystąpienie. I jest w tym coś dziwnego, to znaczy w moim doświadczeniu ostatnich dni, ponieważ ja zjadam zęby, można by tak powiedzieć, teraz na kaznodziejstwie, będąc w Łodzi, będąc wędrownym kaznodzieją. My ciągle o tym gadamy, robimy warsztaty, rekolekcje, najróżniejsze rzeczy. I przyznam, że im bliżej było tego spotkania, tym bardziej miałem pustą głowę. Trochę to jest może taki efekt, kiedyś ktoś mi powiedział taki żart, że czuję się jak komar na plaży nudystów. Że to nie wiadomo, w którą stronę lecieć. Tyle jest okazji. I to czasami jest zgubne rzeczywiście, bo można by o kaznodziejstwie mówić bardzo, bardzo wiele, ale tak naprawdę, gdy zadam sobie pytanie, co warte jest powiedzenia, a dodatkowo jeszcze zadam sobie pytanie, co jest warte powiedzenia Państwu, no to rzeczywiście zaczyna się, można powiedzieć, trudność, a można powiedzieć łatwość. Ponieważ uświadomiłem sobie bardzo głęboko, że nie będę mówił do księży czy do zakonników, ale będę mówił do osób świeckich o kaznodziejstwie. Czy to jest temat? Może w takim sensie jest, że wszyscy Państwo już słuchacie kazań, chcąc, nie chcąc, czasami nie chcąc. Ale nie do tego chcę zachęcić podczas tego wykładu. Chcę raczej odsłonić perspektywy przed Państwem tego, byście byli kaznodziejami. Od razu na początku mówię, o co mi chodzi, a teraz postaram się Państwa do tego przekonać, czy jakoś poprowadzić. Pamiętam jeszcze taka dygresja, jak kiedyś z podobnym tematem udałem się do księży i poszedłem do świętej pamięci ojca Kazimierza Marciniaka i pytam, o czym ja mam mówić, co ja mam tym księżom radzić. A on mi powiedział tak, za Franciszkiem Salezem raczej mówić to, co się wie. Więc postaram się tej dewizy świętego Franciszka Salezego trzymać, którą mi przekazał ojciec Kazimierz. To jest, wydaje mi się, taka kalka, którą my mamy po prostu w głowie, że kaznodziejstwo to jest ambona. I że kaznodziejstwo, mówiąc krótko, to jest mówienie kazań. No może jeszcze konferencji lub rekolekcji. No. I generalnie, umieszczając to na ambonie, jesteśmy w kłopocie w tym sensie, że natychmiast się ograniczamy. Natychmiast się ograniczamy i to się nam ogranicza do takiego podejścia, nazwijmy tego klerykalnego. Prawda? Bo kto mówi kazania? Ksiądz. Więc zasadniczo to jest jego rola, a my do tego, co mamy. Nie? No może się okazać coś takiego, że ksiądz sobie zupełnie nie radzi. Pamiętam, ostatnio ktoś mi opowiadał taką sytuację, że ksiądz naprawdę tak pływał i tak sobie nie radził. I wszyscy, którzy go słuchali, po prostu tak siedzieli, tylko trzymali kciuki, żeby dał radę. Prawdopodobnie był jakiś na tym kazaniu protestant, bo tak to wygląda trochę. Po prostu wstał, wyciągnął ręce i mówi: Panie, wspomóż kaznodzieję! I podobno od tego momentu poszło. I kaznodzieja mówił znakomicie. Więc jest to też taka rola, że ja siedzę, słucham tego, czasami muszę wznieść modlitwę, prawda? Jakąś taką za kaznodzieję, żeby mu poszło do przodu, bo inaczej nie da rady. ale to ciągle jest na zasadzie takiego wstawiennictwa, a nie, że ja coś mam z tym wspólnego, czy że ja w tę stronę mam iść, czy coś z tego powodu robić. Wydało mi się to nie po kolei, gdy przygotowywałem to wystąpienie, ale zaryzykowałem i zamiast kończyć na tym, tak jak miałem w pierwszym zamyśle, może właśnie warto od tego zacząć. Czyli od razu postawić sprawę mocno. W pewnym momencie życia Kościoła niejaki święty Dominik pomyślał: mówienie kazań to za mało. Trzeba zrobić zakon kaznodziejów. Co to znaczy? Tak naprawdę on bardzo się starał, żeby na braci mówić predicatores, a nie predicantes. To znaczy, że oni są kaznodziejami, a nie, że mówią kazania. Bardzo często mamy jakieś takie wyobrażenie, że to jest jedna z czynności. Nawet jak myślimy, jak księża myślą, jak ja rozmawiam z księżmi, to jest jedna z czynności i to, powiedzmy sobie szczerze, nie za często. Teraz na szczęście tam biskupi podkręcają trochę śrubę, więc mówią księżom częściej kazania, ale często bywa tak, na wielu parafiach, że mają jakiś dyżur raz, może w miesiącu, że mówią kazania niedzielne, więc generalnie ze słowem z kaznodziejstwem obcują raz na miesiąc. A święty Dominik mówi: nie, nie o to chodzi, że ja jestem tym człowiekiem, który od czasu do czasu powie kazanie, nawet może mówić codziennie, ale to jest jedna z moich, prawda, jedno z moich zadań, tylko predicatores, to znaczy jesteś z istoty kaznodziejstwa. Bardzo mi pomogło to zrozumieć to, co ostatnio papież Franciszek mówi o miłosierdzie. Że Bóg jest miłosierdziem. Nie, że jest miłosierny, to jest jeden z wielu atrybutów Pana Boga, tylko że jest miłosierdziem. Że to jest jego istota. I w Kongar nasz słynny brat mówił takie zdanie kiedyś: kaznodziejstwo jest istotą mego życia i istotą mego istnienia. Myślę, że niewielu z braci nawet, kaznodziejów, moich braci dominikanów, mogłoby mocno na dwóch nogach stanąć przy tym zdaniu. Że kaznodziejstwo jest istotą, to znaczy bez kaznodziejstwa nie ma mnie. Gdybym nie głosił, nie istnieje. I święty Dominik mówi: ja chcę założyć taki zakon, który tak mocno stawia tę sprawę kaznodziejstwa, że ten mój brat, ale również moja siostra, również myślimy o świeckich dominikanach, że idziemy w tą stronę. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że bracia kooperatorzy, tak się nazywają nasi bracia, którzy nie przyjmują święceń, oni, gdy zebrali wszystkie pisma dotyczące ich, jako nagłówek wzięli sobie właśnie to zdanie i w Kongara. Bracia, którzy właśnie nie są kapłanami, napisali: kaznodziejstwo jest istotą mego życia i istotą mego istnienia. I to jest wielka zachęta, myślę, i otwarcie dla również sióstr i dla również świeckich, którzy chcą. Tak jak ładnie powiedział Staszek na początku, prawda, że jak ktoś się już kręci przy dominikanach, to coś tam już z tego ma, ale tak naprawdę sytuacja jest jeszcze głębsza, bo to, że ja mam być kaznodzieją, wynika z Chrztu Świętego. Gdzie podczas Chrztu Świętego otrzymuje trzy godności: kapłańską, królewską i prorocką. Jeżeli ja otrzymuję godność prorocką, to ja jestem wezwany do głoszenia. prorocy, którzy byli w Starym Testamencie, i to oni, jak patrzymy na nich, to oni byli tymi, którzy najmocniej wyrażali właśnie to, co nazywamy przepowiadaniem, głoszeniem. Też bardzo ładne jest zdanie, jak rozróżnić proroka fałszywego od prawdziwego. Bardzo mi się to podoba, bo podobają mi się proste rozróżnienia. Jeżeli prorok mówi i się to wypełnia, to jest prawdziwe, a jak mówi i się nie wypełnia, to jest fałszywe. I to bardzo proste zdanie pokazuje, że rzeczywiście jakby sięgamy do tego, co jest prawdziwym źródłem. Czyli bez Pana Boga, bez Jego obecności, bez Jego natchnienia, bez Jego mocy nie jest w stanie nigdy być kaznodzieją. Tego się nie da wyuczyć. Tego się nie da osiągnąć pracą, studiowaniem, staraniem. Że za tym musi stać łaska Boża. To, co narysowałem tutaj, taki schemacik, że na początku wszystkiego jest gratia predicationis, tak ładnie nazywamy z łaciny, czyli łaska głoszenia. I ona jest od Boga. I Bóg jej udziela. Udziela jej obficie. Trochę na takiej zasadzie, jak mówimy czasami obrazowo do dzieci, prawda, że pada deszcz z nieba obficie. Jakie masz naczynie, tyle nabierzesz. Prawda? Na ile masz otwarcia? Jak masz szklankę, nabierzesz szklankę. Jak masz wiadro, nabierzesz wiadro. Masz wannę, wannę i basen jeszcze można wymienić, jakieś tam jeszcze potężne kadzie, cysterny, czy coś jeszcze. W każdym razie Bóg zsyła przez swojego ducha łaskę. To słowo gracja jest bardzo ładne, mi się podoba, bo ono też pokazuje, jaka jest łaska. Jak myślimy o gracji, że ktoś jest pełen gracji, ta łaska nam nie brzmi tak, no łaska, łaska. A jak pomyślimy sobie gracja, to widzimy ten wdzięk. Czyli, że jest to też podane z wdziękiem. Błogosławiony Humbert, którego mam nadzieję wkrótce wydamy w drodze, jego książkę o jak być dobrym kaznodzieją, w XIII wieku, to jest nasz piąty generał, napisał taką książkę. Niezwykle myślę, że ona będzie ważna dla kaznodziejów. On właśnie pisał o tym, uciekła mi myśl. Zaraz sobie przypomnę. Ale idąc dalej, dobrze. Mamy łaskę głoszenia i ta łaska spływa na nas. To jest taki schemat. My w tym roku z ojcem Tomaszem Daluszką zastanawialiśmy się i próbowaliśmy odkrywać. Ja mu bardziej towarzyszyłem, to on bardziej nad tym myśli. W ogóle ciekawe rzeczy myśla. Ostatnio wymyślił na przykład równanie na dominikanina. Siedział z takim doktorem fizyki i wymyślali równanie na dominikanina. Ile jest procent dominikanina w dominikaninie? I stworzyli takie równanie. On teraz to zaczyna rozprowadzać wśród braci. Robi to dyskretnie, bo to jest dość upokarzające. Ale między innymi, zamykając temat równania, wymyśliliśmy taki schemat, który ja tutaj uprościłem na potrzeby wszystkich, więc nikt nie dodaje tutaj tych obserwancji zakonnych i rad ewangelicznych itd., itd. Chociaż one też nie ograniczają się tylko, jak wierzę, do życia zakonnego. Niemniej jednak, żeby uprościć dla naszego pożytku, wypisałem tylko trzy rzeczy. Mianowicie, że spływa to na nas i czego my potrzebujemy do tego, żeby umocnić się w tym charyzmacie,
które otrzymaliśmy już na chrzcie, w tej godności prorockiej, w tej godności głosiciela, potrzebujemy wspólnoty, bo sami nie jesteśmy wystarczalni, że jednak potrzebujemy drugiego z bardzo różnych względów. My to też odkrywamy, oprócz tego, że żyjemy we wspólnocie najzwyczajniej w świecie i że tam się docieramy z tym, żeby życie miało moc smak, ale też, jak głosimy we dwóch, coraz częściej nam się to zdarza. Okazuje się, że głosiliśmy we dwóch i bracia chodzili po dwóch od XIII wieku aż do XIX wieku. Dopiero więc od 100 lat jest inaczej. Że nagle się okazało, że pojedyncze niby jest, nie wiem, lepiej, wygodniej jakoś tam, prawda? Z różnych powodów pewnie można by długo szukać i wymieniać, jakie to mogły być powody. Niemniej jednak teraz znów jest takie pragnienie, żeby wrócić do głoszenia we dwóch. I to głoszenie we dwóch jest bardzo znaczące. Okazuje się, moje doświadczenie też jest takie, że jak głosimy we dwóch, tak naprawdę ci, do których głosimy, nie do końca czerpią z tego, co ja mówię i nie do końca czerpią z tego, co ten drugi mówi, a najwięcej czerpią jednak z tego, co jest pomiędzy nami. I to jest coś niezwykłego, że to świadectwo jakby jest dużo mocniejsze i ważniejsze niż tylko to, co ja mogę powiedzieć. I w tym sensie musimy wzajemnie się na siebie otworzyć. Jak my się na siebie otworzymy, to będziemy też otwarci na innych. To jest stara zasada, również ona co obecna w zakonie, że najpierw zacznij głosić u siebie, a jak u siebie ci się uda, to i inni też będą słuchać. Bo bardzo często przychodzi taka pokusa, żeby głosić innym na wewnątrz, a w domu jest piekiełko. Jestem super na zewnątrz, a w domu słabiutko. I tak może być. Niemniej jednak, żeby głosić prawdziwie, jeżeli ja uporządkuję u siebie, czyli tutaj pomiędzy dwoma kaznodziejami, to ja będę naprawdę głosił z mocą i nie tym, co ja mówię, czy ten drugi mówi, tylko tym, co jest pomiędzy nami, przede wszystkim będę głosił. I dlatego ta wspólnota jest niezwykle ważna. I dla oczyszczenia, co nam się pierwszy kojarzy, że aha, tutaj będzie tarcie, gdy się będzie oczyszczać, to też jest ważne, ale wydaje mi się, że jeszcze ważniejsze jest to pozytywne, czyli wzajemne inspirowanie się, wzajemne dopełnianie się, budowanie więzi między nami, te wszystkie rzeczy. To jest dopiero wartość. Modlitwa w sposób oczywisty, jakby nie ma tego połączenia, jeżeli nie ma modlitwy. Więc modlitwa jest niezwykle istotna. Tutaj też się dokonuje wiele rzeczy w modlitwie. Jakby to jest, kiedyś bardzo się starałem, szukałem tego, na czym polega modlitwa dominikańska. Jak byłem w nowicjacie przełożonym, no to wtedy właśnie no jakoś muszę nauczyć moich braci nowicjuszy, na czym polega modlitwa dominikańska. Mnie nikt nie nauczył. Znałem formy zewnętrzne, ale właściwie jak o co chodzi w tej modlitwie, nie? Że zapraszaliśmy tak dla kontrastu i jezuitę, i karmelitę, i benedyktyna, żeby braciom pokazywali, jaka jest ich ścieżka. Ale właśnie cały czas zostawaliśmy bez odpowiedzi na pytanie, a jaka jest nasza ścieżka. Na przykład, jeżeli chodzi o modlitwę, na czym polega modlitwa dominikańska? I przyznam, że z pomocą przyszła mi siostra Bridge McKenna, która kiedyś, jak się z nią spotkałem, powiedziała mi takie słowo, zachętę taką. Powierzaj wszystkie swoje sprawy Bogu, a On będzie ci dawał w nie wgląd. I gdy rozważałem to słowa, które mi powiedziała, nagle doznałem uśmienia, że właśnie tak się modlił święty Dominik, tak się modlił święty Jacek, tak się modlił pierwsi bracia i że to jest odpowiedź na to pytanie. Na czym polega modlitwa dominikańska? Co jest jej istotą? Właśnie to, że ty przedstawiasz Panu Bogu wszystko, czym żyjesz, czyli co rodzi się z Twojej modlitwy, co rodzi się z Twojego studium, czyli czytania, prawda? Co rodzi się z Twojego doświadczenia w spotkaniu z ludźmi, w swoim osobistym też doświadczeniu, co przeżywasz. Wszystko, wszystko, czego się możesz nauczyć ze świata i czego doświadczasz, przedstawiasz Bogu, czekasz, aż On ci da światło, da ci wgląd, co jest co, mówiąc krótko. Czyli jaki jest tego porządek, ile czego ma być, gdzie co ma być, prawda? Co jest ważne, co jest mniej ważne, co jest na teraz, co jest na później i tak dalej, i tak dalej. To wynika też z modlitw, że ja właśnie mówiąc Mu o wszystkim, co jest w moim życiu, czekam, aby On mi to uporządkował, dał mi światło. Co ja mam z tym wszystkim robić? I to dopełnia tego studium. Studium to nie jest tylko czytanie książek, choć tak może się kojarzyć i narzucać, z całym szacunkiem do książek. Ale to jest poznawanie prawdy, czyli wszystkiego. Że ja poznaję prawdę w każdy sposób. Również z książek, bardzo ważne. Ale też szukam, jestem otwarty. Chodzi o taką otwartą głowę. To, co kiedyś ojciec Jan Andrzej Kłoczowski powiedział, że zasadniczo studenci dzielą się na samouków i na nieuków. Że jeżeli masz otwartą głowę i chcesz się uczyć, to cały czas będziesz szukał prawdy i ją poznawał. A jeżeli tak nie masz, to tylko, jak to się mówi, prawda, zacząć i zapomnieć i jest koniec. Nie na tym to polega. To, że ja się nauczę, umiem napamiętać różne rzeczy, umiem powtórzyć, to jeszcze za mało. To musi przejść z tego poziomu intelektualnego jeszcze głębiej.
Przetrawiony.
Musi być właśnie przetrawiony. I może nawet wiele razy. Prawda? Czy o to chodzi w tym? I to trafimy, to co poznamy, tą prawdę, i przez modlitwę, tak jak już wspomniałem, ale też przez wspólnotę. Gdzieś tutaj cały czas, dlatego to kółko narysowałem, że to jest cały czas jakoś ze sobą powiązane, wzajemnie, co mi potrzebne. A w centrum napisałem asceza. Asceza to znaczy ćwiczenie, mówiąc krótko. To nie chodzi o żadne jakieś posty, prawda? Tylko chodzi o to, żebym ja ćwiczył się w tym. Czyli zyskiwał pewien porządek, pewną dyscyplinę wewnętrzną, która pozwala mi to ze sobą łączyć. Żeby to ze sobą łączyć, ja muszę mieć pewien porządek w życiu. I to nie taki porządek, który ustala raz na zawsze, tylko taki porządek, który jest otwarty i plastyczny. Ale jednocześnie to nie jest coś takiego rozjeżdżającego się, jak mi przyjdzie do głowy, jak mam natchnienie, czy coś tam, prawda? Tylko mam pewne, mówiąc prosto, mam pewien czas na czytanie, na przykład, czy poznawanie, mam pewien czas na rozmowy też, mam pewien czas na modlitwę, bardzo konkretnie, i mam pewien czas, na który się decyduje na życie wspólne. I oczywiście jest napięcie między tymi rzeczami, bo jak chcę czytać, no to nie będę się spotykał. A tutaj jednak muszę się też spotkać. I tak dalej, i tak dalej. Że gdzieś tu cały czas jedno na drugie wpływa i tak ma właśnie być. Właśnie dokładnie tak ma być. I dopiero z tego wszystkiego robi się predikację, czyli kaznodziejstwo. Oczywiście to nie jest na takiej zasadzie benedyktyńskiej, bo jednak benedyktynami nie jesteśmy. Czyli dopiero jak napełni mi się kielich, to z tego, co się napełni, dopiero się będę przelewał. O nas się mówi, że bardziej to jest kwestia lejka, która po prostu płynie przez ciebie jak przez lejek. Nie? Ta łaska przez ciebie do kaznodziejstwa. Często tu mało zostaje. Chociaż moje doświadczenie też jest takie, że zawsze jak się głosi, zostaje. To jest najlepsze, a propos benedyktynów, taka można powiedzieć różnica. Oni żyją według lekcji, medytacji, oracji, kontemplacji. To są takie cztery części ich modlitw. Czyli czytanie, rozważanie tego, co czytam, modlitwa, która wypływa z tego, co czytam, i kontemplacja, czyli miłosne trwanie w obecności Boga. I to jest oczywiście ważne, natomiast jednocześnie w tym modelu lejka to wszystko jakby dzieje się według tego porządku, jaki był zamysł Boży wobec nas. I tu się spełnia to, co jest w Biblii napisane, że nie zawiążesz pyska połowie pomocącemu, jak ja będę głosił, zawsze coś dla mnie jest. Zawsze. Nie tak, że Pan mógł mi tylko rzeczywiście przepłynie to jak przez lejek i tam nie zostanie nawet kropla. Zawsze jakaś kropla zostanie dla mnie. Ale generalnie, gdybym się koncentrował na tym, że ja najpierw muszę tak się napełnić, dopiero jak ja się napełnię, to będę głosił, to, ten moment głoszenia może nigdy nie nastąpić. Mówiąc krótko. Bo zawsze będę czuł się nie dość dobry, nie dość doskonały, nie dość pełny. I to jest coś, co choćby ten wspomniany już przeze mnie nieudanie Humbert błogosławiony, prawda? On mówi, wyśmiewając braci. Mówi tak, są tacy, którzy nie głoszą, dlatego że są leniwi po prostu. Są tacy, którzy nie głoszą, bo im na przykład nie pasuje, ten, z którym mają głosić, albo do, nie pasują mu ci, do których ma głosić. Ale mówi, z tym jest mniejszy problem. Większy problem jest z tymi, którzy myślą, a ja nie będę głosił, bo jeszcze nie jestem dość przygotowany. Albo tacy, którzy mówią, a nie będę głosił, bo podczas tego głoszenia mógłbym zgrzeszyć. On się z tych ostatnich najbardziej wyśmiewa i mówi tak, to, że jeżeli jesteś kaznodzieją, nie masz szansy, żebyś nie zgrzeszył. To ci od razu na pewno zgrzeszysz. Ale gdyby to ci stanęło na drodze do głoszenia, to jesteś największym głupcem. Masz mieć świadomość tego, że jesteś grzesznikiem. Cóż dziwnego w tym, że grzesznik grzeszy. Że nie grzeszy to cud. Ale jak grzeszy grzesznik, no to taka natura, prawda? Ale jednocześnie, jak ty byś nie głosił, czyli nie wziął tego daru, który jest pierwszy, podstawowy w tobie dany. Tylko byś nie czekał nie wiadomo dokąd. I tak się nie doczekasz, bo zawsze będziesz grzesznikiem. A pozbawisz siebie i innych wielu, wielu łask. To jest właśnie ten, który zachęca do śmiałości. Humbert jest bardzo śmiały. I nie dlatego, że był młodzikiem, gdy pisał to dzieło swoje o kaznodziejach, tylko dlatego, że był naprawdę doświadczonym kaznodziejem. On pisał to dzieło, jak miał 70 lat. I wcześniej był i prowincjałem, i bardzo długo generałem zakonu. I on z całą świadomością, z całym przekonaniem pisze bardzo się. Pisze tak ciekawe rzeczy, na przykład, że mówi, głoszenie słowa jest ważniejsze od Eucharystii. Wszyscy się cofają, prawda? Bardzo dobrze. Jak? Jak? Najpierw przyjmowałeś Eucharystię, czy najpierw słuchałeś słowa przed nawróceniem swoim? Nawróciło cię głoszenie słowa, czy przyjmowanie Eucharystii? W tym sensie pierwsze, to nie o to chodzi, że jest ważniejsze jako istota, tylko jest ważniejsze, bo to jest pierwsze dorobienie. Że najpierw głoś, potem przyjdzie czas na przyjmowanie Eucharystii. Więc on bardzo mocno to podkreśla. Właśnie dzisiaj, choćby na obiedzie, jak rozmawiałem z bratem Michałem Dorobieckim, on właśnie mi mówił, a dla mnie ten horyzont ostatnia kaznodziejstwa odsłonił się w tym mój promotor z Wyburga mówi, i rzeczywiście widać to w encyklice papieskiej ostatniej, nie? Że jak on mówi o słowie, że się zbliża takie pytanie teologiczne, czy nie można by uznać głoszenia słowa za sakrament. Jako widzialny znak niewidzialnej łaski. Oczywiście to są teraz rozmowy teologiczne, ale to właśnie jak myślimy dzisiaj, choćby mamy do tego prawo ze względu na temat horyzontach kaznodziejstwa, to tu też jest jakiś horyzont, który się odsłania. Czy głoszenie słowa nie ma godności sakramentu? Nie wiem tego. Jeszcze Kościół się na ten temat nie wypowiedział. Ale jakże odkrywcze było choćby takie zdanie, że Kościół jest sakramentem. Jak to? To też jest nie do pomyślenia. A tak mówimy już teraz, że Kościół jako widzialny znak niewidzialnej łaski, widzialny znak obecności Pana Boga jest sakramentem. Że w takim razie, czy można to wszystko ograniczać tylko do tej siódemki sakramentalnej? Nie? I nie chodzi o to, żeby się kłócić o granice takie, prawda? I miedzę mieć w głowie, jak to mówił Jan Góra. Tylko, żeby uważnie patrzeć, co Bóg działa. Bo rzeczywiście widzimy, że Bóg działa przez głoszenie słowa. Bardzo mi się spodobało takie zdanie świętej Teresy z Awila, która mówiła: widzę wielu dobrych kaznodziejów w tym sensie, że pięknie mówią, ale nie widzę, żeby po ich kazaniach ktoś szedł do konfesjonału lub ktoś się nawracał. To jest niesatysfakcjonujące. Jeżeli mówimy o głupstwie głoszenia słowa, bo tak o tym mówi pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, 21 wers, że przez głupstwo głoszenia słowa dokonuje się co? Zbawienie. Jeżeli kaznodzieja głosi i to nie prowadzi nikogo do zbawienia, tylko podoba się, to za mało. Nie o to chodzi w kaznodziejstwie, żeby się podobało. Chociaż też wspomniany Hubert, i tutaj chyba sobie przypomniałem to, co wtedy zapomniałem, mówi, kaznodzieja powinien się podobać. Stawia takie pytanie, czy kaznodzieja może się podobać? I odpowiada, musi się podobać. Tylko w dwóch wypadkach jest zagrożenie. Kiedy podoba się dla samego podobania i kiedy podoba się w tym, co się Bogu nie podoba. Tylko te dwa warianty. Generalnie musi się podobać. Bo jeżeli kaznodzieja głosi się nie podoba, no to jest naprawdę trudno do przyjęcia słowa. I oczywiście nie chodzi tu tylko o estetykę, tylko o całość, o wszystko. Czy rzeczywiście dociera przez to słowo, które głosi, tam, gdzie ma dotrzeć. Czyli do tych miejsc, które potrzebują zbawienia. Bardzo mi się podoba taka anegdota Raniero Cantalamessy, kaznodziei papieskiego, który mówił taką historię, że był kiedyś u swojej znajomej w Stanach, która miała ogromny dom. I w tym domu było wiele tam pomieszczeń, pokojów. I w pewnym momencie zadzwoniła jej znajoma, że za chwilę przybędzie. I ona w popłochu zaczęła zamykać wszystkie te drzwi w tych pokojach, w których miała nieporządek. Tak? I on siedział tak i patrzył na to i mówi, taka myśl przyszła do głowy. Panie Boże, gdy Ty byś kiedyś do mnie zadzwonił, to błagam Cię, żebym nie zrobił tego, co ta moja znajoma. Z moim życiem. Dokładnie pozwól mi zrobić odwrotnie. Jak gdybyś miał do mnie przyjść, pozwól, że przede wszystkim otworzę na oścież te pokoje, w których mam nieporządek. Bo ja Ciebie potrzebuję, żebyś Ty przyszedł i wprowadził swój porządek tam, gdzie jest nieporządek. A nie mam zamiaru przed Tobą ukrywać tych miejsc, które nie są w porządku, bo zostanę z niczym. I my mamy wielką pokusę taką, że jak ktoś ważny przychodzi, również Pan Bóg chyba jest na tej liście, to chciałbym mu pokazać tylko to, co nam super. I warto rzeczywiście zmienić to myślenie radykalnie, żeby przede wszystkim Pana Boga zapraszać do tych miejsc, które nie są w porządku i które nie mają się zbyt dobrze. Bo właśnie On po to przychodzi, żeby tam dotrzeć. I o to też chodzi właśnie w kaznodziejstwie, prawda? Że ja mam najpierw sam otworzyć te miejsca, ale też później przede wszystkim szukać i chcieć dotrzeć do tych miejsc, które nie mają się dobrze. To jest w ogóle cały temat współczucia. Nawiasem mówiąc, właśnie zakon kaznodziejów zrodził się ze współczucia. Że gdy święty Dominik zobaczył tych braci, którzy mają nieporządek w głowach i tym samym w sercu, prawda, to postanowił, że tak nie może dłużej być. I współczując im, założył ten zakon. I sam początek jego życia nie był najbardziej udany, bo gdy głosił choćby fanżo, przez kilka lat nikt się nie nawrócił. Rzeczywiście podobno wtedy wpadł na taki pomysł, nawiasem mówiąc, że samo ogłoszenie to za mało. Potrzeba również modlitw. I że dopiero jak zaczął się modlić, niektórzy mówią, że to była modlitwa taka powtarzalna, różańcowa, stąd właśnie święty Dominik i różaniec, właśnie, że od tego momentu zaczęło być owocne jego ogłoszenie. To było też ważne w tym kontekście, że wtedy też założył siostry dominikanki, który powierzył właśnie tą posługę modlitwy wobec braci, którzy głoszą. Ale to jest właśnie ta intuicja, która jest nam bardzo bliska i dla nas ważna. Że gdzieś ma być to współczucie po to, żeby właśnie iść w te miejsca, które tego potrzebują. Dygresja kolejna taka, że nam się trochę takie współczucie myli z zamartwianiem się. I często widzę, że diabeł w ten sposób nas zwodzi, żeby zamiast mieć współczucie czy troskę o kogoś, to my się zamartwiamy jego losem. Ja przyznam, że osobiście mam takie doświadczenie sprzed roku, kiedy to był mój osobisty kłopot. To miałem takie trudności w moim klasztorze jako przeor. No i przez kilka miesięcy właśnie miałem się naprawdę źle. Już do tego stopnia, że warczałem na wszystkich, którzy się do mnie zbliżali. Jeden brat był chory, a poza tym nie miałem prokuratora tak zwanego, czyli ekonoma, prawda? męskim pastorze nie ma prokuratora dłuższy czas, to koty w kątach zamieniają się w tygrysy. I to jest, jakby ja miałem to cały czas na głowie, nie mam ekonoma, nie mam prokuratora i tu mam chorego brata, z którym nie wiem, co mam zrobić. I cały czas miałem to. A ja poszedłem na pielgrzymkę, mówię, może tam ktoś mi powie jakieś mądre słowo, spodziewając się, że usłyszę to mądre słowo od kogoś właśnie z tej pielgrzymki, prawda? Jakiegoś mądrego kaznodzieja. A okazało się, że siedząc na postoju z moim współbratem, z którym przyjechaliśmy samochodem na ten jeden dzień na pielgrzymkę, z jego ust usłyszałem, a zamartwianie się, to jest jak sama nazwa wskazuje, stawanie po stronie śmierci. Ja to usłyszałem, to jakby mnie ktoś przeciął. Zobaczyłem jasno, z czym mam problem, że ja od kilku miesięcy stoję po stronie śmierci, bo się zamartwiam. Oczywiście wszystko jest, to jest problem, ma nasze powody i tak dalej, te wszystkie rzeczy, prawda? Mam listę powodów. Natomiast, jakby mówię, wróciłem do klasztoru i z Wojciechem rozmawiam przy śniadaniu, mówię, wiem, co jest moim powodem, że się zamartwiam, czyli staję po stronie śmierci, zamartwiam się. I on mówi, a ja wiem, jak to sobie z tym poradzić. Mówi, jak? Ja mówię tak. Przeciwieństwem zamartwiania jest troska, czy inaczej współczucie. Jaka jest różnica pomiędzy zamartwianiem a troską? Zamartwiasz się za rzeczami, na które nie masz wpływu, troszczysz się o rzeczy, na które masz wpływ. I mówię o tym dlatego, żeby uświadomić wam to współczucie, że współczucie nie jest zamartwianiem się, czyli za myślenie mam, analizowanie, co ja tu teraz mam, co ja miałem na to wpływ. Tylko troska jest uzdrawiająca. A zamartwianie jest stawaniem po stronie śmierci. Jeszcze dodam tak. Jeszcze ty masz rzęską wersję zamartwiania. I to prawda. Facet, jak się zamartwia, to szuka sobie innego zajęcia i tak wchodzi w tamto, żeby zapomnieć o tym. Bez mes. A kobieca jest jaka? Miętlić w sobie. I ja mam rzęsę. A co to będzie, jak to zrobić? Absolutna śmierć. Śmierć dla mnie, ale też dla innych, którzy są wokół mnie, stać nie do zniesienia. Tą śmiercią innych zarazem. To jest bardzo słabe. Jeżeli byśmy dali się uwieść w takiej pokusie czy współczuciu, żadne z tego ogłoszenia. Wtedy byśmy tylko wisieli na innych, biegali za nimi, szukali ich nie po to, żeby dać im zbawienie, żeby się podnieśli, ale po to, żeby się na nich uwieść, jeszcze i bardziej sobą obciążać. Prawda? Zupełnie nie tędy droga. Więc tutaj to współczucie jest niezwykle istotne. I warto wiedzieć, że nie ma tego, czyli tego impulsu, miłości. To ja wtedy nie będę szukał tych ciemnych miejsc, i nie będę starał się w nie wchodzić, aby je leczyć, aby coś z tym robić, prawda? Pozytywnego, przemieniać. Tylko będę szukał tego, co wygodne, tego, co ładne, tego, co silne, tego, co duże. Bo będę myślał, o, to jak zdobędę, prawda, osiągnę, to wtedy będę kimś. To jest taka specyficzna odmiana pychy, że ja wchodzę na szczyt coraz wyżej, wspinając się po tych, których uważam za ważnych, za pięknych, za szczęśliwych, za mądrych i tak dalej. Nie przyjdzie mi wtedy do głowy, że nam schodzi do małych, słabych, kruchych, brzydkich, nieporadnych, chorych, nieszczęśliwych z jakiegokolwiek powodu. Czy ja wtedy szukam zbawienia? Chodząc na tą górę? Nawet mogę mieć przeświadczenie, że tak. Bo przy okazji oczywiście robię mnóstwo dobrych rzeczy. Ale nie na tym polega to, o co chodzi w zbawieniu. Mówiąc już kaznodziejskim językiem, ja mogę właśnie stawać na ambonie, rozwijać się, terorować, zmieniać piękne przykłady na jeszcze piękniejsze i brylować tu i tam, prawda? Mogę, nie? Tylko o co mi chodzi? Żeby się pokazać, żeby było piękne dla piękna, czy o co? Pamiętam takie zdanie, które chyba z braci Karamazów jest. Jak diabła pytają się, czy ty jesteś dobry, a diabła mówi, nie, ja jestem piękny. To samo jest z prawdą. To ksiądz Tischner lubił mówić to zdanie. Może to i prawda, ale jakie z tego dobro? Że ja mogę komuś udowadniać i wykazywać, ale jakie z tego dobro? Czy ja to robię dlatego, żeby kogoś pozyskać, żeby komuś ofiarować to, co Bóg ma dla niego, czyli zbawienie, uzdrowienie, podniesienie, umocnienie, czy po to, żeby go jeszcze bardziej przydepnąć? To jest gdzieś wpisane w ten cały proces, który uważamy za rzeczywiście ewangeliczny i któremu uważamy, że warto poświęcić życie. Że to jest tak ważne, tak mocne, tak potrzebne, że warto się temu poświęcić i uczynić z tego istotę swojego życia. I gdy myślimy właśnie, już odchodząc od braci, prawda, kapłanów, zejdziemy z tego stołka klerykalnego na ziemię, no to wtedy rodzi się pytanie, to jak ty masz być kaznodzieją? Jak ja mam głosić? Jednocześnie mówię, ale ja nie mam wiedzy, ale nie mam umiejętności. Co z tego? Ja jak uczę braci, najlepsze kazanie mówią nowicjusze. Potem się bardzo psują na studiach. Chociaż nie wiem, po to tam poszli, żeby się doskonalić. Może po święceniach ktoś się jeszcze zniesie. Ale nowicjusz, ja robię z nim takie ćwiczenie na przykład. Mówię, braci, otwieram Biblię, czytam to, co mi się otworzy, daję ci, masz 2 minuty na przygotowanie, modlimy się, wychodzisz i mówisz minutę, 2. Nowicjusz nie ma z tym najmniejszego problemu. Gdybym dał jakiemuś księdzu, byłby głowa. Nowicjusz nie ma żadnego problemu. To jest też klucz taki, że jestem przekonany, że wystarczy tylko metanoia, czyli przemiana w myśleniu osób świeckich też, mam na myśli konkretnie, że wy pójdziecie dużo dalej niż my. Że pójdziecie tam, gdzie my nigdy nie dotrzemy, jako księża, kapłani, zakonnicy. I to jest niezwykłe. Jak tak zaniedbamy to, to to będzie coś, ogromna strata. Jeżeli my, jako kapłani, mamy kapłaństwo służenie i to proroctwo też ma być właśnie ma być po to, żeby moich braci, siostry świeckich otwierać na nowe rzeczy, a nie zamykać. Żeby nie powiedzieć, jeżeli chodzi o kazanie, to ja. Wy możecie grzecznie posłuchać. Z całym szacunkiem do kapłaństwa i do tych przepisów kościelnych, które są, że homilia, diakon, kapłan. Ale nawet jak tak jest, że homilia, diakon, kapłan, bardzo dobrze, to ta homilia powinna być taka, żeby ci, którzy słuchają, byli posłani. Czemu mówisz na koniec, idźcie w pokoju Chrystusa. Po co? Po to, żebyście robili to, czego byliście świadkiem tu. Czyli zbawienia i głoszenia. Idźcie i głoście. Wszędzie, wszystkim, na wszystkie sposoby, tak jak macie łaskę. Jednocześnie oczywiście jest coś takiego, że jeżeli ja sobie uświadomię, że jestem kaznodzieją, to ja mam szansę się rozwinąć w tym. Jeżeli sobie nie uświadomię, to mogę być kaznodzieją. Co z tego? Ale tego właśnie potrzebujemy. Ja powiem tylko o sobie, że ile mi czasu zajęło? Ja tak naprawdę dopiero 4 lata temu sobie uświadomiłem, ja jestem Tomasz Kaznodzieja. W zakonie kaznodziejstwa. Tyle lat pewnoc. Że ja jestem Tomasz Kaznodzieja. Co to znaczy? Ha! Że jak jestem kaznodzieją, to co ja mam robić teraz? Dopiero wtedy, mimo że od nowicjatu uczyłem się, że wszystko to, co tutaj mamy, z kaznodziejstwa wypływa w naszym zakonie i do kaznodziejstwa ma prowadzić. Recytowałem to bez zajmowania, że wszystko z kaznodziejstwa i do kaznodziejstwa, prawda? I co? Nic. Bo zawsze jakoś dziwnie siebie pomijałem w tym. I to jest nasza tendencja. Ha, to prawda. Ale ciągle pozostaje widzę. To prawda, ale to jest dla mnie prawda. A jak dla mnie prawda, to co to dla mnie znaczy? Co ja mam robić? Co znaczy dla mnie to, że jestem prorokiem duszy? I oczywiście nie o to chodzi, teraz rozpamiętuję wszystkie minione lata, jak ja je straciłem, prawda? Trochę na to szkoda czasu. Ale podsumowując tu, jakby stoimy, otwieramy, mówimy, aha, otwiera się przede mną nowy świat. Bo tu jest pytanie o to, jak ja mam talenty, czy ja jestem dobry, w jaki sposób mogę to robić, jakie mam narzędzia. Jednocześnie wiem, że mogę mówić kazania nie tylko właśnie stając na głowie, ale przez muzykę, przez malowanie, przez teatr. I nie chodzi tylko o sztuki, o ars, ale inne rzeczy, że ja umiem pomagać, że ja umiem słuchać tego, jak on do mnie mówi. Że ja umiem, nie wiem, to czy tam, znam się na tym czy owym, że mogę komuś pomóc. Tu wchodzi święty Franciszek, przekroczyłem czas. Z tym i tym skończę. Świętym Franciszkiem dzisiaj jest Antoniego Padewskiego, jego syna, znakomitego kaznodzieja, który zawstydza wszystkich dominikanów, których spotkał. Święty Franciszek jest absolutnie przełomowym w myśleniu o kaznodziejstwie. I nie myślę tylko o tym, że głosił do ryb w rzece i do wilka. No. Ale on mówi tak, głoś, w razie potrzeby używaj słów. Jednocześnie, chyba z bratem Leonem, idziemy głosić kazanie do miast. Poszli, weszli jedną bramą, wyszli drugą. Leon mówi, Ojcze, my mieliśmy mówić kazanie. A on powiedział, właśnie powiedzieliśmy. To jest umiejętność widzenia rzeczy. Co właściwie dzieje się? Gdzie ja mam siłę kaznodziejską? Że ona nie jest tylko w tym, że umiem czy nie umiem mówić. Mojżesz się jąkał. A nie było większego proroka do Jana Chrzciciela. To jest jakby gdzieś to pytanie chcę zasiać w was, żebyście nie zostali widzami i nie zostali tylko na zewnątrz tego tematu, ale żeby on tam was jakoś dotknął.
Zaczął drążyć.
I zaczął drążyć. Bo naprawdę wiele może być owoców. I tak jak mówię, tam, gdzie my nigdy nie będziemy, i o miejscach, w miejscach,